Królestwo Boże. Jak wygląda niebo? Jest to jedno z najbardziej pobudzających wyobraźnię pytań. Co będziemy robić w niebie? A czy to nie nudno tak siedzieć na chmurkach i śpiewać Alleluja przez całą wieczność? Ludzie snują najdziwniejsze wyobrażenia na temat życia w niebie, jakby zapomnieli o słowach Pana Jezusa. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce ludzkie nie jest w stanie pojąć tego, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Ale pomimo tego wszyscy doskonale wiemy, że w niebie nosi się białe sukienki i na przemian śpiewa psalmy i odmawia różaniec. Ileż to znamy dowcipów na temat nudnego życia w niebie i znacznie ciekawszego w piekle. Ile razy można usłyszeć powiedzenia w rodzaju: ja to nie chcę iść do nieba, bo co ja tam będę robił? Może to i śmieszne, ale powoduje, że włosy stają dęba. Święty Tomasz Zakwinu na pytanie, kto dostanie się do nieba, odpowiada: ten, kto chce. A kto w takim razie pójdzie do piekła? Również ten, kto tego chce. Jest więc rzeczą dość ryzykowną snuć przypuszczenia na temat codziennego życia mieszkańców nieba. Niestety, malarskie przedstawienia raju zdają się potwierdzać domysły, że nie ma tam żadnego ciekawego zajęcia. Jest to przedstawienie bardzo popularne. Istnieją nie tylko obrazy Królestwa Bożego jako takiego, ale na bardzo wielu innych możemy podziwiać to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Przy okazji przedstawień sądu ostatecznego czy wniebowzięcia, na sklepieniach i w kopułach barokowych kościołów, gdzie namalowane jest niebo wraz ze wszystkimi świętymi, wszędzie tam możemy zobaczyć, jak ludzie wyobrażają sobie niebo. Na każdym niemal z tych obrazów widzimy w centrum Boga Ojca lub wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej. Zawsze jest to Bóg Władca. Siedzi na tronie, a usługują Mu zastępy aniołów. Jest daleki i jakoś dziwnie obcy. U stóp Jego tronu klęczą lub stoją ludzie, ustawieni według kategorii: apostołowie, męczennicy, wyznawcy, dziewice, ojcowie kościoła, mnisi, królowie. W zależności od epoki i miejsca pojawiają się rozmaite grupy zbawionych. Wizerunek Boga w ich otoczeniu pozostaje jednak niezmieniony. Jest to Bóg, który odbiera chwałę, który króluje wszystkim zebranym wokół Niego ludziom i aniołom. Ten, którego Syn objawiał jako miłującego Ojca, nagle staje się kimś zbyt odległym, by pragnąć z Nim spędzić całą wieczność. Bóg Ojciec siedzi na tronie, a w dłoniach trzyma symbole władzy. Nic w tym dziwnego, że nierzadko otaczający Go ludzie przedstawieni są na klęczkach z pobożnie złożonymi rękami. Tron Boga otaczają złote promienie, czasem kręgi ognia. Nic w tym dziwnego, że nigdy nie śmie się do Niego zbliżyć. Nie można jednak powiedzieć, że tego rodzaju przedstawienia nie są poprawne. Zapewne nie oddają nawet nikłej cząstki rzeczywistego splendoru i potęgi Boga, Władcy i Stwórcy Wszechrzeczy. Żadna barwa, żaden kształt znany ludzkiemu umysłowi nie jest w stanie oddać potęgi Boga. Ale nie jest w stanie też przedstawić Jego ojcowskiej miłości. Patrząc na wizerunki Boga królującego w niebie, może trudno nam pamiętać, że jest to zarazem Bóg, nasz Ojciec, ale mimo wszystko powinniśmy o tym czasem pamiętać. Kłopoty z przedstawieniami Boga Ojca w sztuce polegają przede wszystkim na zbyt ludzkim, niejednokrotnie zdumiewająco płytkim i upraszczającym sposobie myślenia o Bogu. Niejednokrotnie są to wyobrażenia ograniczone tylko do jednego sposobu, w jaki Bóg dał się poznać ludziom. Nawet jeśli przyznamy, że artysta jest tylko człowiekiem i nie można od niego oczekiwać cudów, starajmy się pamiętać, że żaden wizerunek Boga Ojca nie mówi o Nim wszystkiego. Bóg jest albo władcą i sędzią, albo ojcem, miłosierny albo sprawiedliwy. Kocha albo wymaga i sądzi. Dlaczego stawiamy Bogu Ojcu tego rodzaju ograniczenia? Nie przywiązujmy się za bardzo do wizerunków Boga Władcy, gdyż On sam poprzez swojego Syna objawił światu, że jest Bogiem Ojcem.